Hej, witajcie w kolejnym odcinku. W którym?
W 25. Witamy was z powrotem w naszym mieszkaniu, w sumie tak. Twoim mieszkaniu.
Welcome back na starych śmieciach.
Tak, więc seria Outside nieco jest zatrzymana, bo mamy waszą ulubioną serię.
Tak, czyli?
Straszne historie.
Yeah. Mamy tego dużo, w sensie mamy tego dużo ogólnie, bo no. Tych maili jest coraz więcej. Ale mamy dzisiaj dla was 6 historii od was, bo właśnie w sumie ta seria się rozbudowuje tylko dzięki wam tak naprawdę. Bo nasze historie wykorzystaliśmy ten pierwszy, drugi odcinek, nie? Ten trzeci też był całkowicie od was i teraz lecimy dalej. Także.
Więc macie też w opisie maila, wysyłajcie swoje historie, bo seria będzie kontynuowana na pewno.
Tak.
Właśnie mamy 6 historii i to nawet nie były wszystkie, które dostaliśmy. Musieliśmy wybrać jakieś, więc na pewno jeszcze się... Jeżeli was nie przeczytamy tutaj, to wiedzcie, że czytamy wszystko i że może będziecie w następnym odcinku, więc też oglądajcie i czekajcie na siebie.
Jesteśmy na bieżąco.
Okej, zaczynamy?
Tak, możesz zacząć.
Okej, to lecimy z pierwszą historią. Od mniej więcej 5 roku życia widziałam mężczyznę ubranego w niebieską koszulę, ciemne włosy oraz czarne spodnie. Nigdy nie umiałam pojąć, dlaczego i po co go widzę, a bałam się mówić o tym rodzicom. Widywałam go w przeróżnych miejscach, ale zawsze w moim mieście rodzinnym. Wyglądał on bardzo znajomo, ale nie potrafiłem powiedzieć, kim jest ta osoba, bądź jak ma na imię. Miałem wrażenie, że go znam. Mając lat 13, spotkanie z tym duchem było jednym z najbardziej niepokojących, ponieważ byłem sam w domu, tata na wyjeździe, a mama w pracy. Było gdzieś około godziny 23, ja oglądałem film, a w kuchni robiła się zupka chińska. W pewnym momencie usłyszałem pukanie i agresywne pociąganie za klamkę, mimo że za drzwiami na korytarzu nikogo nie było. Udałem się po moje jedzenie i usłyszałem za sobą kroki. Odwróciłem się, ale nikogo za mną nie było. Udając się za krokami, zobaczyłem tego samego mężczyznę. Do końca pobytu samemu miałem w ręce nożyczki. Sytuacja powtórzyła się jeszcze 2 razy. Czas mijał, a mężczyzna dalej mnie nawiedzał. Jakiś czas temu okazało się, że w mieszkaniu pode mną zabił się właściciel owego mieszkania, który z opisu sąsiadów wyglądał identycznie.
Ej, w ogóle sama kwestia tego, że jakby on widzi... Znaczy, miałem aż pytanie, miałem ci przerwać w trakcie, że on go widział w domu tak autentycznie, tak jak ja widzę ciebie? Bo ja generalnie wierzę w takie rzeczy.
No, na to wygląda, nie?
Bo chodzi o to, że była taka sytuacja, że do mojej cioci przyszła jej babcia, czyli moja prababcia, po jej śmierci. Dosłownie tak, jak ja widzę ciebie, więc wierzę w takie rzeczy bardzo, ale no. To akurat jest przerażające. I też w ogóle chyba wierzę w takie właśnie fizyczne objawienie się tych zmarłych. Nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, ale kiedyś moi rodzice spali, była późna noc. I ktoś przechodził po korytarzu, bo mieszkaliśmy w takiej kamienicy, o której mówiłem już wiele razy, ten popularny tekst. Mieszkaliśmy w takiej kamienicy, no i mieszkaliśmy na dole i na górze byli tylko sąsiedzi i ktoś, mój ojciec słyszał, że ktoś na przedpokoju, wiesz, ktoś tam jest, ktoś tam przechodzi. I wyjrzał przez wizjer i jakaś postać faktycznie przechodziła. I później pytał się sąsiadów, czy, nie wiem, czy to wy, czy ktoś u was był, czy w ogóle o co chodzi, że tak późno. I okazało się, że tej nocy zmarł sąsiad, który mieszkał jakby za ścianą naszą.
No.
Więc...
Wiesz, ale że po prostu go widział jak normalnego człowieka?
Tak.
Ja nigdy nie spotkałam się z takim czymś, w sensie nie mam doświadczeń, że widzę ducha jako normalny człowiek.
Ja też jeszcze nie miałem takich doświadczeń, bo mówiliśmy chyba.
No, takie doświadczenia, że jakby czułam energię albo coś w tym bardziej stylu, ale żeby widzieć jak fizycznie kogoś, to nigdy tak nie miałam.
Mieliśmy już wcześniej takie też historie, nie? Właśnie z tymi takimi objawieniami się tych duchów. Mega przerażające i w ogóle... sam fakt tego oczyszczania pomieszczeń, też mam tu na tym punkcie fioła.
Jak właśnie chciałam doczytać, bo tutaj mi przerwałeś, on napisał dalej, oczyściłem mieszkanie, a mężczyzna z dnia na dzień zniknął. Pragnę wspomnieć, że podczas jego wizyt czułem niepokój, a po jego odejściu nastąpił spokój. Długi czas miałem wrażenie, że moje oczyszczanie może wysłało go w spokojne miejsce. Niestety tego nigdy się nie dowiem.
Ja właśnie bardzo wierzę w takie oczyszczania.
Ja w ogóle mam historię związaną z oczyszczaniem. Nie wiem, czy mogę tutaj o tym mówić, ale mój dom też kiedyś był nawiedzany, ten mój dom rodzinny. I mieliśmy takie właśnie problemy z tymi duchami, nie wiem co to było do końca, po prostu dziwne rzeczy się działy. O czym też w sumie chyba już mówiliśmy
wcześniej. Tak, pamiętam to, z tą wodą.
No, i nie wiem, czy o tym już mówiłam, ale moja mama pewnego razu zamówiła właśnie taką panią wróżkę, która miała przyjść i oczyścić dom. I ja pamiętam, że się z bratem strasznie śmialiśmy się z tego. Ale rzeczywiście, wiesz, ona tam pomachała właśnie jakąś szałwią, zapaliła jakieś świece. W ogóle chyba pamiętam, że moja mama też siedziała na jakimś krześle, też ją tam chyba oczyszczała, nie wiem do końca o co chodziło, bo byłam dzieckiem. Ale pamiętam, że ona postawiła taką świecę i ta świeca miała się wypalić, że moja mama mówi takie, możecie się śmiać, ale nie gaście tej świecy.
Tak.
I pamiętam, że właśnie ta świeca się paliła w salonie i potem serio się uspokoiło, mam wrażenie. No. Że wiesz, to było takie śmieszne, ale rzeczywiście ta świeca się wypaliła i już potem nie było żadnych historii.
Ja bardzo wierzę w takie oczyszczanie. Właśnie moja babcia też zawsze tak robi. Jestem szałowiem i ze wszystkim.
No.
I zawsze, gdzie się przeprowadzam, to właśnie od rogu do rogu. Takie protipy. Od rogu przechodzicie od wejścia w przeciwną stronę niż wskazówki zegara. I właśnie do każdego rogu przekładacie świecę. Tak samo można przejść z szałwią, ale właśnie na pozbycie się tej energii. I ważne jest to, żeby było otwarte okno, żeby ta energia też mogła gdzieś wyjść. Ale bardzo wierzę w takie rzeczy. I tak samo właśnie oczyszczanie też tą szałwią, ale o tym chyba już mówiliśmy, nie?
No, tylko takie... ciekawostka z szałwią, bo ja też lubię sobie szałwię odpalić. Kiedyś właśnie, jak się bardziej zagłębiałam w temat, zapytałam się właśnie pani, która sprzedawała w tym takim sklepiku z magicznymi rzeczami, na czym polega oczyszczanie szałwią. I ona powiedziała, że polega to na tym, że musisz mieć otwarte okna, dlatego że szałwia zawiera jakiś tam związek chemiczny, który można też wykryć w negatywnej energii. I dlatego, że to jest ten sam związek chemiczny, one mogą się połączyć i zabrać jakby ze sobą, nie?
Okej.
Okay. Tak mi to wytłumaczyła. Okay. Pewnie to nie jest związek chemiczny.
Chemiczny, tylko po prostu jakiś tam...
nie wiem nawet jak nazwać.
Wiem, o co chodzi jakby, że ta energia po prostu...
Że jakoś mogą się połączyć tak, łatwiej i wtedy no. razem jakby zabrać i wyjść tym oknem,
no,
nie?
No,
jakoś
no.
mi to tak wytłumaczyła, fajnie, że po prostu palisz tą szałwię i ona pozwala jakby zebrać tam energię,
tak,
nie? Że jakoś
tak.
się tam fizycznie łączą.
Czaję. No.
I wypada.
Mega ciekawe to
no?
jest. I dobrze widzieć takie rzeczy, naprawdę.
No, spoko.
Jak wierzycie tym bardziej w takie rzeczy, to jeszcze lepiej działa, więc...
Tak.
Lecimy dalej?
Lecimy dalej.
Kolejna historia z ciocią. Ciocia Agnieszka zmarła w 1992 roku, długo przed moim narodzeniem. Miała raka, osierociła ukochaną córeczkę. Mama mówiła, że nawet jako mała dziewczynka potrafiłam prosić godzinami i błagać, żeby mnie zabrać na jej grób. Mimo, że Agnieszce w domu mówiło się niewiele, coś we mnie do niej ciągnęło. Najbardziej pamiętam ten wieczór, kiedy pojawił się anioł. To nie był sen. Jeszcze nie spałam. Leżałam w łóżku, a nagle poczułam obecność. To nie był zwykły lęk, to było coś spokojnego, ciepłego, nienamacalnego, a jednak prawdziwego. Ktoś był przy mnie. I wtedy zobaczyłam ją. Wyglądała niesamowicie. Miała długie, jasne, platynowo błąd włosy, niebieskie oczy, promieniała światłem. Uśmiechała się łagodnie, a ja poczułam, jak delikatnie głaszcza mnie po głowie. Czułam ten dotyk, każde błyśnięcie włosów, każdy ruch dłoni. W środku wiedziałam, że to ciocia Agnieszka. Ale później dowiedziałam się, że ona wyglądała zupełnie inaczej. Ciemne, kręcone włosy, brązowe oczy, to nie była ona. Ale to była ona. Czułam to całym sercem. Ksiądz, któremu o tym opowiedziałam, powiedział mi, że to mogło być objawienie. Że dusze, które są w niebie, nie mogą tak po prostu przekraczać granicy między światami, ale mogą wysyłać do nas aniołów. I że właśnie tak zrobiła ciocia. Wysłała swojego anioła do mnie. To jest, ja też w ogóle, bo to jest taka zagwozdka, nie? Jeżeli wierzymy w te różne wcielenia, bo nasze historie są poniekąd takim potwierdzeniem tych prawdziwych historii tego właśnie, wiesz, metafizycznego świata. I wiele jest rzeczy, które się powtarzają. I tak samo jak wiele razy powtarza się ta reinkarnacja i tak dalej, i te różne tematy, to dla nas ciężkim jest do pojęcia na ten ludzki umysł, że dobra, reinkarnuję, ale... Jeżeli na przykład, nie wiem, jestem w tym świecie, tym właśnie metafizycznym, jako ten duch i do ciebie przyjdę, no to czy ja będę wyglądał tak samo? No niekoniecznie, bo na przykład mam ze sobą ileś tam tych wcieleń, tak? Setki nawet, tysiące. I chodzi o to, że nie możemy tak tego odbierać, nie? Tym bardziej, że wiesz, ona nie znała tej cioci i właśnie, no może być też tak, jak ten ksiądz mówił, że wysłała anioła, ale to też takie...
No właśnie tutaj z kolei w historii przejawia się chrześcijanizm, tak. Tam ona wspomina o tym księdzu, a ja na przykład słyszałam w sensie, chodzi mi o to, w co my wierzymy, że anioły są pod postacią niezbyt ładną.
Tak, no właśnie,
że one są często takie przerażające, że są jakoś złożone z w ogóle oczu.
Tak, i te pierścienie i tak dalej, nie? Bo to było gdzieś na podstawie tych opisów stworzone te ilustracje różne, nie?
No i że ten anioł taki chrześcijański, jak jest właśnie przedstawiony w chrześcijaństwie, to one zawsze są takie, wiesz, z aureolką, ma skrzydła, jest taki piękny.
Tak.
Więc tutaj mocno myślę, że religia jest nacechowana w tej historii.
Tak. Ale wierzę w takie objawienia ogólnie, nie? Właśnie w pokazywanie się. I tak samo jak te sny, że właśnie to jest jawa. Kiedyś moja ciocia też miała taką sytuację, że też właśnie, wiesz, takie bardzo kościelne klimaty i właśnie, nie wiem, obraz Maryi w tym śnie i tak dalej, ale właśnie, że to było takie realistyczne. Ale wierzę właśnie, że w tych snach, że właśnie niekoniecznie może niektórym osobom się pokazują te osoby w takiej na jawie, w sensie w normalnym życiu, tylko właśnie w snach. I wierzę w też takie sny, które nie są takimi normalnymi snami, bo zwyczaj wszystko jest takie zblurowane trochę, nie? Że jest takie niewyraźne albo coś tam, że jak wstajesz, to masz takie poczucie, że kurczę, że teraz dopiero jest wyraźnie, a wtedy nie było aż tak, więc mam pewność, że to był sen. Ale miałem ostatnio taką sytuację. Mówiłem ci o tym, czy nie? O tym śnie świadomym. To było coś takiego.
No, chyba tak.
Nie powiem całości, bo to też dużo by opowiadać, ale też nie mogłem jakby wrócić z tego snu, ale przeniosłem się do domu moich dziadków i spotkałem tam moją mamę, która była trochę starsza niż jest teraz i zapytałem ją, gdzie są dziadkowie. Ona powiedziała, że dziadek zmarł nieco szybciej, ale już zaczął nowe wcielenie i teraz jest astronautą, bo po prostu w tym wcieleniu czuł się taki niespełniony i teraz spełnia swoje marzenia, a że babcia dożyła prawie setki i w ogóle, że miała mega życie i takie jakieś dziwne rzeczy, nie? I to był taki realistyczny sen i ja sobie myślę właśnie, że hej, to jest sen i jakby zawsze zastanawiało mnie to, że jest wszystko takie niewyraźne w tym śnie. I w tym domu poszedłem na górę i się skupiłem bardzo na tym takim aspekcie wizualnym. I nagle widziałem linie papilarne na swoich palcach, widziałem jak słońce wpada przez okno, powiew, firan, wszystko dosłownie tak jak teraz. I miałem takie, że po prostu w ogromnym szoku byłem jak wstałem. No i też właśnie cała historia z tą niemożnością obudzenia się, ale to też jest takie za dużo, bo to nie w temacie, ale właśnie w tych snach, że te niektóre sny są takie inne, wyraźne. Właśnie z jakimś przesłaniem, że wiesz, o tych wcieleniach. Bo to też jest ciekawe, że spotykam moją mamę, która jest tam gdzieś tam starsza, ale też pamiętajmy o tym, że nasze postrzeganie czasu też jest inne niż, nie wiem, każdy z nas ma jakieś inne postrzeganie tego czasu, czy sam fakt tego, że ta przyszłość i przeszłość nie istnieje, że jest tylko teraz i że ten czas nie jest taki linearny, tak, tylko że no w innej formie, może nawet niepojętej, niemożliwie do pojęcia dla nas, dla ludzi, nie?
No, racja.
Więc to jest ciekawe właśnie bardzo. Możemy lecieć dalej, bo to jest druga część jeszcze tego. No, w sumie jest tak, mowa o tych snach właśnie wyraźnych. Sny stały się wyraźniejsze, bardziej symboliczne. Raz śniło mi się niebo, szłam z mamą w stronę domu, a ona powiedziała, zobacz jak jest u babci. Spojrzałem w niebo i zobaczyłem coś niezwykłego. Piękny zachód słońca zaczął się rozmywać, wokół mnie pojawiła się biała poświata. Światło zaczęło mnie otaczać. Z każdej strony czułam spokój, jakby ktoś otworzył przede mną bramę, ale ja powiedziałam, nie chcę, jeszcze nie teraz. I wszystko natychmiast zniknęło. Do dziś zastanawiam się, czy to była granica życia i śmierci. Czy miałam wybór, czy ktoś chciał mnie zabrać, a ja zdecydowałam zostać. Czyli znowu mamy taki opis tego snu, który jest wyraźny, a z drugiej strony jeszcze aspekt tej decyzji, tej śmierci. Kiedyś mówiłem chyba mojej ciocie, że miała śmierć kliniczną, nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale też był taki moment, że przywitał ją członek rodziny. No, za dużo by opowiadać bez szczegółów, ale właśnie powiedział jej, że to nie jest twój czas, że wracaj, nie? Tylko no, wtedy też miała tym kilka lat. No właśnie, że znowu pojawia się temat światła i znowu temat tej decyzji, że czasami dusza, wiesz, są różne historie, bo w niektórych historiach ta dusza czuje się w ogóle tak świetnie, że nie chce już wracać, nie? Albo czasami ktoś ją wysyła, bo jeszcze musi coś zrobić. Więc to też jest mega ciekawy temat, ale zobacz, znowu kolejna historia, w której pojawia się coś takiego powtarzalnego, nie? I czy to jest dowód na istnienie czegoś więcej? Wiesz, o co chodzi? Bo to jest takie, łatwo wszystko sobie zinterpretować tak jak chcemy, tak? Ale jak są takie same rzeczy, które się pojawiają w tych jakby świadectwach, tych doświadczeń, no to
dokładnie.
Jest...
dokładnie. Jeszcze sam fakt, mnie to bardzo zadziwia, że jesteś na tyle w tym śnie świadomy, żeby takie decyzje podejmować.
No, dokładnie.
Że dokładnie wiesz, jak się czułaś i wiesz, że na przykład to nie jest moment, w którym chcesz odejść z tego świata. Tak. I to jest takie bardzo świadome.
Tak.
A właśnie tak jak wspominałeś, że jak śnisz, to jednak to wszystko jest tak niewyraźne i jesteś no taki, właśnie. Wiesz, że to po prostu widzisz.
Zupełnie inaczej to wygląda,
nie? Jest
nie?
prawdziwe, możesz to jakoś odróżnić, nie?
Tak, dokładnie. Ale nawet chociażby, wiesz, mowa o tych właśnie świadomych doświadczeniach, takich wyraźnych, nawet te doświadczenia osób, które, nie wiem, przeżyły tę śmierć kliniczną, były na stole operacyjnym i po wybudzeniu się, mimo tego, że serce się otrzymało, to opisywały te wydarzenia, że widziały swoje ciało, działo się to, to i to. No. I wiesz, to są takie, jak to wytłumaczyć,
niesamowite.
Nie? Możemy lecieć dalej, myślę.
Fajna historia.
To bardzo fajna historia, no.
No to lecimy dalej z kolejną historią. W wieku 3 lat mój syn podszedł do mnie i powiedział, że jest diamentowym dzieckiem. Zignorowałam to i dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że faktycznie czasami rodzą się takie dzieci. Gdy miał 5 lat, podczas kąpieli nagle zapytał mnie, gdzie są moje koleżanki, z którymi kiedyś się spotykałam. Zrobiłam szerokie oczy, ponieważ syn nigdy ich nie widział z racji tego, że przez jakiś czas były za granicą. Zapytałam go, skąd o nich wie. Powiedział, że widział nas z góry. Chcąc go sprawdzić, czy może nie wymyśla, zapytałam, jak wyglądają. Odpowiedział, że jedna była chuda, a druga grubsza. Wszystko się zgadzało. Kiedy w końcu moje znajome do mnie przyjechały, syn powiedział jednej z nich, że kiedy ją widział, wyglądała inaczej. Pewnego razu syn przyleciał do mnie i mówi, że kiedy nie był na świecie, chodził za mną. Obserwował nas. Raz, kiedy opowiadał o niebie, specjalnie zapytałam go, jak tam chodził. Na co syn zrobił zdziwioną minę i powiedział, że przecież tam się lewituje, a nie chodzi na nogach. Innym razem, gdy był bardzo chory, leżąc w łóżku, powiedział, że nie chce już być na ziemi, bo w niebie nic go nie bolało. Dziś syn ma 8 lat, nie pamięta nic z tego, co opowiadał. Pamiętam, że raz, ucząc się czegoś do szkoły, była to 4. klasa, pomyślałam sobie, że bez sensu się tego uczyć, skoro kiedyś znowu będę musiała się tego uczyć i chodzić do szkoły. Doskonale pamiętam, że była to myśl odnośnie następnego życia i ogromnej pewności, że już kiedyś chodziłam do szkoły. No i znowu się pojawiają te kolejne wcielenia. I to jest z kolei mega ciekawy... Właśnie, kurde, już poruszaliśmy ten temat, ale tego, że dusza niekoniecznie reinkarnuje na ziemi, tylko może też na przykład reinkarnować gdzieś indziej. I tutaj jest właśnie poruszane to, że na przykład w niebie się lewituje, nie chodzi, że miał jakieś doświadczenia właśnie związane z może życiem gdzieś indziej.
Ja kiedyś w ogóle mówiłem chyba o tym doświadczeniu, że mam jakby wspomnienie sprzed życia, nie? Że widziałem moją mamę, jak była mała i tak dalej.
No, no.
Pamiętam jakby ten obraz i to też było tak, jakbym, wiesz, jakbym oglądał film, w sensie jak taka kamera właśnie, to też się łączy gdzieś tam poniekąd właśnie to uczucie lewitacji.
Że obserwujesz to jakby. Tak. Ja tutaj też znam taką fajną, ciekawą teorię, że właśnie dusze, zanim przyjdą na świat, one jakby zgadzają się na to, co będzie na tym w ich życiu i tak naprawdę widzą to całe otoczenie i zgadzają się, żeby przyjść, na przykład zrobić to i to i mają jakieś znaczenie, o którym wiedzą wcześniej, zanim przyjdą na ten świat. I właśnie też może po prostu o to chodziło temu chłopczykowi, że obserwował z góry i widział swoje jakby otoczenie przed przyjściem na świat.
Bo my mocno w to wierzymy i generalnie tak podsumowując dla osób, które nie są wtajemniczone, to chodzi o koncept, w którym po prostu wybieracie sobie wszystkie doświadczenia, zanim przyjdziecie na ziemię, czyli po prostu wybieracie sobie swoich rodziców, wybieracie sobie wszystkie porażki, jakie doświadczacie, wybieracie sobie całą drogę. I słyszałem też taką teorię, że niektóre dusze nawet decydują się na jakieś ciężkie doświadczenia, ale nie dlatego, że mają jakąś karmę, bo tak też może być, ale nawet dla samego faktu, żeby w ogóle poczuć emocje. Bo my jako ludzie, te fizyczne istoty, jesteśmy bardzo emocjonalni, mamy wiele tych różnych emocji, czasami niektóre ciężko aż nazwać, a w tej właśnie metafizycznej sferze, w tej właśnie niefizycznej postaci, no nie mamy tej takiej możliwości właśnie tego doświadczania, nawet tego smutku, płaczu, coś takiego wyzwalającego, nie?
No.
Więc słyszałem też, że niektóre dusze są po prostu aż takie żądliwe tych, tego doświadczenia, tych emocji, no i właśnie, że też sobie wybierasz dane doświadczenia. I to poniekąd też jest dowodem na to, bo jak patrzycie sobie na swoją przeszłość, na jakieś porażki, na jakieś złe wydarzenia i widzicie, jak to was tworzy i buduje, to byłby dowód na to, że nic na waszej ścieżce nie stanie się takiego bardzo złego, co by was zabiło, bo sami się na to zgodziliście wcześniej, tylko po to, żeby to was budowało. Więc nic z przyszłości, co was kiedykolwiek, nie wiem, tragicznego nawet może spotkać, to nie będzie coś, co was złamie, tylko to będzie coś, czego wyciągniecie coś więcej, nie?
To jest fajna teoria, którą ja lubię sobie przypominać, jak właśnie dzieje mi się coś gorszego, to sobie przypominam, że w sumie sama to wybrałam, sama się zgodziłam na to i wiem, wtedy widzę, że to ma jakiś większy cel. Bo jakby to jest ciekawe, bo jakby pomyśleć, no to zastanowić się nad tym, no to ziemia jest bardzo trudnym przeżyciem. Ja sobie ostatnio tak myślałam, że tak naprawdę, okej, no niby te problemy, z którymi się zmagamy na co dzień, jakieś tam uczucia, emocje, nie są jakieś... wielkie, nie jest to coś takiego, jak patrzysz taką perspektywą na cały świat, to oczywiście to jest coś, z czym się zmagasz wewnętrznie i to nie jest jakieś, wiesz, znaczące dla świata, ale jednak bycie tym człowiekiem jest naprawdę trudne.
Tak.
Bo w ogóle sama ta perspektywa tego, że wszystko tak przeżywasz mocno od wewnątrz i właśnie zmagasz się z tymi emocjami, to właśnie słyszałam też teorię, że doświadczenia na ziemi są jedne z trudniejszych. Że gdzieś może, gdzieś tam, wiesz, że w świecie jest gdzieś łatwiej, nie?
Ja słyszałam nawet taki opis, jakby opis w ogóle tego miejsca, jako takie miejsce bardzo gęste, takie właśnie ciężkie, takie, no to gęstość, właśnie takie naznaczenie tej gęstości.
Trochę takie wyzwanie dla duszy,
Tak.
nie?
I to usłyszałem ze słów Justyny Steczkowskiej, jak była, no w sensie, nie osobiście, ale oglądałem ją u żurnalisty po prostu i ona właśnie mówiła o tych doświadczeniach, właśnie o tej ziemi jako takim gęstym, takim cięższym, wiesz, miejscu, nie? I to samo mówiła kolejna polska diwa, czyli Edyta Górniak, też podobne właśnie kwestie, bo wiecie, ludzie się z niej śmieją, ale to dlatego, że po prostu otwarcie mówi to, co czuje. Jakbyśmy wam powiedzieli, że żyjemy już tam 4000 lat, no to kurczę, jakby jestem w stanie sobie też się z tego pośmiać i tak dalej, bo to w kontekście żartu to jest śmieszne, ale kto wie, jakby to jest możliwe, nie? I po
No.
prostu właśnie one obie mówiły o tej ziemi jako takim gęstym, takim ciężkim doświadczeniu, na które się sami zdecydowaliśmy, ale właśnie po to, żeby doświadczać, nie?
Ja się
Ale że to nie jest.
utożsamiam z tym, bo ja często widzę, jak na
No.
przykład emocje, które odczuwam, załóżmy, widzę, że to nie jest nic, z czym ja na przykład nie mogę się zmierzyć, ale też widzę, jaką ja miarę do tego przykładam i jakie to jest ciężkie, jakie w ogóle bycie człowiekiem
Tak,
jest po prostu ciężkie,
tak.
nie?
Jest to bardzo ciężkie, a z drugiej strony, jak sobie wyobrażę właśnie, wiesz, tę sferę właśnie taką, powtarzam się, ale metafizyczną, to myślę sobie o tym, jak niektóre te nasze emocje, nawet niekoniecznie czasami właśnie przykre, tylko nawet ten ogromny płacz, który jest takim wyzwoleniem, bo niektórzy mówią, że wiesz, lubię płakać, no bo to jest właśnie takie, wiesz, myślisz sobie, że to jest coś złego, negatywnego bardziej, ale jest to jakieś takie uczucie, wiesz, doszukuje się w tych
Katarzis
emocjach
taką.
właśnie, tak, doszukuje się w tych emocjach czegoś takiego pięknego, więc no też jestem jakby zdania, że faktycznie gdzieś tam się utożsamiam z tym, że to jest ciężkie miejsce.
No.
I mam takie myśli, że ciekawe, czy bym drugi raz się to zdecydował, ale z drugiej strony jakby widzę piękno nawet w tych takich,
No
wiesz,
właśnie trzeba być
przykrych
wdzięcznym,
rzeczach,
tak
nie?
jak powiedziałeś, że niektóre byty może na przykład dążą do tych emocji i chciałyby odczuwać te emocje, to trzeba być wdzięcznym, że mamy okazję tego doświadczać.
Bo wiele osób może na nas spojrzeć trochę inaczej przez to, że tak otwarcie mówimy o swoich wierzeniach, ale nawet gdyby naprawdę nic nie istniało, zero. Po prostu umierasz, koniec, jakby wiesz, rodzisz się, masz świadomość, bo masz mózg, bo żyjesz, bo tętni w tobie życie, krew płynie i tak dalej. I umierasz, nic nie ma. To czy to, jak my opowiadamy o swoich emocjach teraz i o tych doświadczeniach, jest taki właśnie, taki piękny sposób, taki właśnie, nie że poetycki, tylko taki głęboki. Czy to doświadczenie, nawet tego, jeżeli nic nie ma później, nie jest piękniejsze od takiego zwykłego.
No wiadomo, że wybierasz, nie? Swoje doświadczenia i perspektywę.
Tak, dokładnie.
No.
Od takiego, z kogo wiesz, że nie, ja w nic nie wierzę, bo nic tam nie ma, nie?
Ale wracając do tego, że Ziemia jest według nas dość trudnym przeżyciem, to sam pomyśl sobie o samym fakcie, że te lekcje się nie kończą. One się nigdy nie skończą. To jest wieczny progres i to jest
Tak.
trochę w naturze ludzkiej, to jest, mam wrażenie, trochę takie zaprzeczenie tego, że człowiek dąży do perfekcjonizmu, człowiek dąży do jakiegoś spełnienia,
Tak.
dąży do szukania sensu. A co jeżeli Ziemia nie ma sensu? I to jest takie, jakby, wiesz, zaprzeczające sobie, nie? Dlatego myślę, że to jest ciężkie, dlatego że to jest nigdy nie kończąca się lekcja. To jest zupełne przeciwieństwo człowieka i tego, co by chciał osiągnąć.
Absolutnie się pod tym podpisuję. Co mi też pokazało jakiś taki, nie wiem, czas ostatni. Mam na myśli to, że uczę się, wiesz, życia teraz i właśnie dostrzegam te schematy i widzę, że właśnie każdy z nas do czegoś tam dąży, właśnie tego idealnej formy i wiesz, nawet jak docierasz już tam, w tamto miejsce, to nie jest tak, że kurde, mam już wszystko, jest super, nie?
Przychodzi następna lekcja
Dokładnie,
i za
kolejny problem.
przeproszeniem idzie się zajebać, bo nigdy się to nie skończy.
Tak.
Nawet nie wiadomo, ile wiesz, myślisz, że wiesz wszystko, to się nie skończy.
Tak. I całe życie to jest ta droga po prostu.
No i właśnie może sens jest w tym, że to jest po prostu droga, to jest proces.
Dla mnie droga jest tym całym sensem właśnie w tym wszystkim.
No, ma już trochę egzystencjonalnie
Co
się
nie?
zrobiło,
Lecimy
nie?
dalej, bo będzie to po prostu. Która teraz historia?
Chyba teraz twoja.
Okej, okay. Kolejna historia. Hej, chciałabym opowiedzieć swoją historię o śnie z prababcią. Zaczynając od tego, że byłam wtedy w Holandii na kilka dni i przez te kilka dni mega kłuło mnie serce. Do takiego stopnia, że nie umiałam złapać oddechu, ale myślałam, że to nerwobóle. W ostatnią noc przed powrotem budziłam się, miałam koszmary, ciężko było mi zasnąć i śnić o czymś innym. Cały czas wracał ten jeden sen. Sen o prababci. W śnie widziałam cały pogrzeb, cmentarz, gdzie została dokładnie pochowana, pogoda tego dnia, jak wyglądała w trumnie, dosłownie każdy szczegół, nawet widziałam jakiego to dnia i o której godzinie to było. To już takie creepy, że takie szczegóły, nie? Jak się obudziłam, wiedziałam, że coś jest nie tak. Zadzwoniłam do mamy zapytać, co z babcią. Dostałam odpowiedź, że wszystko git raczej, ale żebym zadzwoniła do taty. Zadzwoniłam do taty, dostałam odpowiedź, że wszystko jest okej i że znowu gadam głupoty. Tata też nie miał czasu ze mną rozmawiać, więc powiedział, że później zadzwoni do dziadka i zapyta. Po kilku godzinach tata napisał mi wiadomość. Babcia nie żyje. Normalnie nie wiedziałam, co się dzieje. Moja babcia mieszkała 500 km od miasta rodzinnego, więc rzadko tam bywałam i nie do końca pamiętałam na przykład, jak wygląda tam cmentarz. Co się okazało przez te kilka dni, od dowiedzenia się o śmierci do pogrzebu? Data pogrzebu była dokładnie taka jak w moim śnie, co już było dla mnie ogromnym przeżyciem. To postrzeganie czasu jest mega ciekawe, nie wiem, nie? Takie, że ta godzina i ta data, jestem ciekaw w jakich okolicznościach, że tam był zegarek czy kalendarz, czy coś się działo w ogóle.
Ale to z kolei fajne, bo właśnie to pokazuje, bo to jest właśnie takie przewidywanie przyszłości, no. Ale to z drugiej strony właśnie pokazuje to, że czas nie istnieje, bo może to się działo w tym samym momencie i ona po prostu tak, ma wspomnienia że jakby z tego wydarzenia.
Tak, nie? Siebie wiesz, z przyszłości. No. Miejsce pochowania babci było dokładnie takie jak we śnie. Szliśmy za autem, które wiozło trumnę i mówię do mojej rodziny, to będzie na końcu cmentarza po lewej stronie przy drzewie. Oni oczywiście się patrzą na mnie jak na debila, o co mi chodzi, po czym dochodzimy do miejsca na końcu cmentarza po lewej stronie przy drzewie. Zamarłam. Stanęliśmy i mówię, zaraz zacznie padać deszcz, a niebo było bezchmurne. Wszyscy znowu patrzą na mnie, po czym minutę później ogromna ulewa. Moja prababcia zmarła na serce, a to wyjaśniałoby moje nerwobóle i to pewnie było jakieś ostrzeżenie. To też ciekawe, że zmarła na serce i ją akurat wytykuło serce i myślała o babci.
W to bardzo wierzę.
Tak.
Ja czasem też miewałam takie sytuacje, gdzie na przykład czułam się jakoś gorzej, albo właśnie czułam w moim ciele jakiś specyficzny ból i się potem okazywało, że na przykład moja bliska mi osoba czuje to samo i dlatego może ja się tak czuję, nie? Że jakieś takie połączenie masz z...
Też mi teraz dałaś rozkminę.
Ja bardzo w to wierzę.
To jest mega ciekawe. Ale jeszcze w ogóle odnośnie przewidywania śmierci, to już też mówiliśmy w pierwszym odcinku, jak moja mama tam miała tę historię, że mówiła komuś na przykład, że a, ta osoba już nie żyje i to się potwierdzało. Mm-hmm. To tak samo miałem sen niedawno. Nie wiem, jak go interpretować, bo to chodziło o to, że byłem u mnie w mieszkaniu i był mój ojciec i moja siostra. Moja siostra ma teraz 11 lat, ale no nie zna taty. I była taka sytuacja, że jakby oni się poznali i ona na niego pokazała palcem i powiedziała, umrzesz za 40 dni.
W tym śnie.
Tak. Ja się budzę i biorę telefon, sprawdzam kalendarz i dokładnie 40 dni od tego snu to był Dzień Ojca. I miałem taki, nie wiedziałem jak to tłumaczyć, jakby już jestem już po Dniu Ojca, więc wiem, że mój ojciec żyje i raczej ma się okej, ale nie wiem jak to interpretować właśnie, nie? Czy ona właśnie go, jakby odrzuciła go jako ojca? Czy jak, mega dziwne, jakby sam fakt tego, że to akurat był Dzień Ojca, te 40 dni od tego snu.
Może
idealnie.
Wiesz, może też jakoś podświadomie po prostu wiedziałeś, że jest wtedy Dzień Ojca.
Właśnie ja nawet nie pamiętam takich dat.
No i jakbyś naprawdę... sobie obliczył to, kurde, od razu? No, nie ma to sensu.
Nie, ja policzyłem na telefonie później te dni.
Nie, ja wiem, ale mówię, że jakbyś podświadomie nawet wiedział, że wtedy jest Dzień Ojca, to co
no,
by
rację,
twój mózg
obliczył? No racja, że 40 dni, nie? No.
To bez sensu, nie ma to sensu. No nie, no gdzie?
Ja w ogóle wierzę w taki zegar w mózgu. Tylko ja nawet nie pamiętam tej daty, że Dzień Ojca. Nawet teraz nie pamiętam, który to był. Nie kojarzę takich dat. Ale chodzi o to, że wierzę w taki zegar i przetestujcie sobie to i napiszcie, czy wam się to sprawdziło, albo napiszcie DM-a, czy cokolwiek. Sama to przetestuj. Polega to na tym, ten eksperyment. Idziesz spać i na przykład wiesz, że zostało ci 8 godzin snu. Czyli liczysz sobie, ile to jest minut, ile to jest sekund. Masz tę ilość sekund w głowie, masz ten licznik w głowie i zacznij sobie go o sekundę pomniejszać. I przysięgam ci, obudzisz się, jak ten licznik dotrze do zera.
Serio?
Naprawdę, przetestuj sobie to i daj mi znać, czy to się sprawdziło, naprawdę.
Czajesz i wtedy twój mózg po prostu liczy gdzieś w tle?
Tak, wierzę bardzo w to, że właśnie mózg ma ten licznik, naprawdę.
No, znaczy też mi się zdarzało tak, że po prostu powiem sobie, że wiesz, że wstanę o jakiejś godzinie i serio po prostu wstajesz, ale taki licznik, że on odlicza te sekundy.
Ja mam wiele takich momentów właśnie, że muszę wiesz, obudzić się o danej godzinie i na przykład wstaję minutę przed budzikiem.
No.
Albo na przykład kiedyś byłem, miałem chyba wtedy jakieś 10 lat, miałem jechać z dziadkiem do Warszawy, pierwszy raz do Warszawy. I on mówi, musimy wyjechać o 3:00, jak wstaniesz, to pojedziesz ze mną. I ja dosłownie 3:00 w nocy obudziłem się.
No.
I to były takie, wiesz, takie dziwne właśnie rzeczy, nie?
Mega. Ale bardzo ciekawa historia.
Tak.
Nie wiem, czy coś jeszcze chcemy dopowiedzieć do niej.
no samo odczuwanie tych rzeczy fizycznie, nie? Że to jest ciekawe, że po prostu fizycznie kłują serce.
No i tak jak już mówiliśmy, że właśnie takie może zakrzywienie rzeczywistości, że widziała coś, co się już stało tak naprawdę, bo tak jak powtarzamy, nie ma czegoś takiego jak przyszłość i przeszłość, więc ona po prostu wspomnieniami gdzieś tam zajrzałaby przyszłość.
Tak. To jest trochę tak jak z tymi TikTokami, że ciągnie mnie do tamtego miejsca, bo moja historia już tam jest napisana. I coś w tym jest faktycznie. Nie?
No ja ale to musisz mieć bardzo mocną intuicję, jeżeli takie coś przewidujesz.
Tak. Mnie w ogóle całe życie na przykład ciągnie do Curychu w Szwajcarii. Nie wiem czemu.
Serio?
Takie random miasto. Hmm. Bo ja miałem taki sen, bardzo realistyczny, i nigdy wcześniej nie leciałem samolotem i pamiętam, że wtedy leciałem samolotem mega realistycznie akurat do Curychu. Jakieś takie random miasto, że ja nawet nie wiedziałem, w jakim państwie jest ten Curych, rozumiesz? I jakoś nigdy jeszcze tam nie byłem i zawsze mnie tak ciągnie, ale nie wiem dlaczego, więc może kiedyś się dowiem.
Wtedy... A ze wszystkim tak jest. Do ludzi cię jakichś specyficznych, do ludzi jakichś...
konkretnych
cię ciągnie właśnie do miejsc.
Powiedziałaś tego typa, że jesteś bardzo specyficzny, a ja się miałem na myśli, że po prostu jesteś bardzo dokładny, a on że specyficzny, że... No. A nie, powiedziałaś, że jesteś bardzo specyficzny.
No bo ja do jakiegoś typa powiedziałam, przetłumaczyłam, że jesteś bardzo specyficzny. I tak. Każdy tak się na mnie spojrzał, jakby go obraziła, ja takie...
A to chodziło o specyfik, że dokładny, precyzyjny, nie?
Precyzyjny.
No, idziemy dalej.
Tak, no to ja w sumie teraz jeszcze mam historię krótszą. Mhm. Lecimy. W roku 2018 miałam 12 lat, więc wciąż byłam dzieckiem. Rodzice od zawsze puszczali mi dość starą muzykę, bardziej z ich czasów. Jednego wieczoru poleciała piosenka Manam. Tak to się czyta?
Mhm. Manam, chyba tak, no.
Wiedziałam, że wokalistka choruje, więc zapytałam rodziców, czy Kora jeszcze żyje. Otrzymałam oczywiście odpowiedź twierdzącą. Następnego dnia rano pamiętam, że przebudziłam się bardzo wcześnie, około 5, ale naturalnie to zignorowałam i poszłam spać dalej. Kilka godzin później wstałam i poszłam do rodziców. Powiedzieli, że Kora zmarła dzisiaj o 5:30. Popłakałam się i poczułam, jakbym to ja ją zabiła. W końcu dzień wcześniej pytałam, czy żyje, a potem przebudziłam się około godziny jej śmierci. Rodzina do dzisiaj twierdzi, że jestem jakimś medium, a ja prawie codziennie słucham jej piosenek, czuję się, jakbym bardzo rezonowała z nią na innym levelu.
No wierzę w takie rzeczy, po prostu, że czujesz tę energię tego odejścia, jakby nie bij się w serce, że zabijałaś Korę, jakby...
Właśnie, ja mam ciekawą anegdotkę, tutaj też zaznaczę, że nie obwiniam tutaj, nie zwalam na ciebie winy za śmierć Kory, ale mam ciekawą anegdotkę, bo ja na przykład też miewałam takie wydarzenia, momenty w życiu, gdzie wierzyłam, że coś na przykład przewiduję i że sprawdzają mi się rzeczy, o których myślę albo o których mówię i mam na to po prostu dowody jawne, że po prostu powiedziałam o czymś i coś się stało. Nawet te takie negatywne rzeczy, no bo też przewidziałam tam jakieś wypadki i no różne tam rzeczy były. I opowiedziałam to mojemu znajomemu i on mi bardzo dał do myślenia, bo on jakby spojrzał na to z drugiej strony i powiedział, ty nie przewidujesz przyszłości, ty przyciągasz tą przyszłość, musisz uważać na to, o czym myślisz.
Tak.
Ja tutaj mówię, ja tutaj nie zwalam winy, serio, za śmierć Kory tutaj tobie, ale że to z drugiej strony, że może to nie jest przewidywanie przyszłości, może to jest przyciąganie się do takiego uniwersum, gdzie to się stało po prostu, nie?
Tak.
Więc on naprawdę dał mi do myślenia, bo to było takie uświadomienie sobie, że kurczę, masz po prostu taką moc przyciągania.
Tak.
To nie jesteś medium, tylko po prostu musisz uważać, o czym myślisz.
To się zgadza i tak samo jak mówiliśmy kiedyś o tym tarocie i o tym, że trzeba uważać, komu w ogóle dajemy ingerencję w naszą energię, z tego względu, że no to może mieć właśnie ten negatywny wpływ, dlatego że wierzysz w te rzeczy, które ta osoba ci mówi i to się faktycznie dzieje. Bo na tym też poniekąd polega tarot i karty. Mocno wierzę w to, że mówi się o pewnych rzeczach, ta osoba, ten przewodnik dane duchowe, mówicie, że wydarzy się to, to i to i to, tak mocno w to wierzę, że to się dzieje po prostu. Nie dlatego, że kartek powiedziały, tylko
masz jakąś siłę,
idziesz w tę energię. Dokładnie. Nie? I o tym też opowiada kolejna historia, więc może ją przeczytam i zaraz o tym pomówię, bo to jest mega ciekawe.
Dawaj.
Hej, nie wiem, czy to jest na temat, ale chciałabym się podzielić swoją historią z jedną panią, która jest energoterapeutką. Chodziłam do niej na masaże, na ściąganie złej energii i zaprowadziłam do niej też swojego chłopaka. Spotkanie było bardzo emocjonujące, ale też dziwnie sprzeczne. Energoterapeutka powiedziała mu, że jest bardzo chroniony przez Boga i że ratował go z każdej opresji. Powiedziała też, że musi przestać myśleć o śmierci, że będzie długo żył i będą rodzić mu się zdrowe dzieci. Gdy mój chłopak wyszedł do toalety, powiedziała mi, że jest z nim bardzo źle i żeby wyprowadzić go na prostą, potrzebowałby bardzo dużo godzin poświęconych na rozmowę z nią. pierwszy taki red flag, bo to jest takie, że masz problem, ale pomogę ci go rozwiązać, ale po prostu jeszcze musisz mieć kilka sesji, nie? I po prostu hajs.
Ja w ogóle jestem zasady zdania, że o złych rzeczach nie powinno się mówić pod takim względem, że przewiduję, że to jest złe dla ciebie.
Tak.
Nie uważam, że to jest dobre.
Też uważam, że nie. I takich rzeczach, nawet jak coś widzisz w tej karcie czy coś, to o tym się nie mówi po prostu, nie? Bo sobie te osoby później to przyciągają i tak się dzieje. Gdy powiedzcie, mój chłopak chciał się z nią skontaktować, to unikała z nią kontaktu. Gdy poszłam do niej na swoją wizytę, sama jeszcze nigdy w życiu taka wystraszona nie wyszłam od nikogo. Kobieta powiedziała mi, że mam od niego jak najszybciej uciekać, że będzie agresywny, będzie rzucał we mnie talerzami, jak będę chciała odejść, że wyczuwa od niego bardzo złą energię, że mnie wyniszcza i zabiera mi to, co najlepsze, że nigdy się go nie pozbędę, że muszę być twarda i silna, bo będzie mnie prześladował przez całe życie, że zatracił już swoje i nie da się już tego odzyskać i że umrze za 2 lata. Też takie...
Nie, to nie lubię czegoś takiego.
W ogóle jakby wizualizuję sobie postać tej danej energoterapeutki, to już by była skreślona, nie? Bo taki absolutnie cancel, to po prostu red flag. Jak dotarłam do domu, byłam strasznie roztrzęsiona. Jak patrzyłam na niego, normalnie widziałam diabła. Oczywiście nic mu nie powiedziałam, bo jak mam powiedzieć komuś, że umrze za 2 lata? Byłam zaskoczona, że powiedziała mi tak straszne rzeczy, bo z tego co wiem, nikt nie powinien nikomu mówić o czyjejś śmierci. No i to jest fakt. Powiedziała mi również, że mam się pomodlić przed snem w nocy z czwartku na piątek do swojego zmarłego ojca i babci, a potem zadzwonić do niej i powiedzieć mi, co mi się śniło, a ona powie mi, co to jest za znak i co powinnam zrobić. Modliłam się każdego czwartku wieczorem, a sny się nie pojawiały. Śniłam w każdy dzień o różnych rzeczach, tylko nie w nocy z czwartku na piątek. Od tamtej pory nigdy już do niej nie poszłam. Gdy pod wpływem emocji rozmawiałam ze swoim chłopakiem o rozstaniu, powiedział, że rozumie i że nie będzie mnie zatrzymywał i o dziwo rozmowa przebiegła bardzo spokojnie. Gdy owa kobieta robiła dla mnie wizję, to powiedziała mi, że powinnam wyprowadzić się do ciepłych krajów, bo Anglia to nie jest miejsce dla mnie. Gdy powiedziałam jej po czasie, że chcemy wyjechać do Włoch, ona powiedziała, żebym tego nie robiła, bo zostanę alkoholiczką. To też takie... Sytuacja z nią miała miejsce w lutym. Do dziś jesteśmy razem i wyjeżdżamy za tydzień do Włoch. Nie bije mnie, nie straszy i wszystko jest okej, ale przez to, co mi nagadała, mam obawę, że w końcu tak się zdarzy i znajdę się w ogromnym niebezpieczeństwie. No, czyli potwierdzenie jakby tego, że sobie przyciągamy te rzeczy, więc po prostu kwestia tego, że po pierwsze, to jest absolutnie niekompetentna osoba, ta, która napisała te rzeczy. Absolutnie jeżeli... powinna być banned, nie? W sensie ogólnie ta praca energoterapeuty zależy w jakiej formie, ale też często to jest, wiesz, prowadzone... w taki sposób, który jest ciężki do zweryfikowania i tak dalej, więc mam nadzieję, że po prostu jak najmniej osób trafi do niej, bo powiesz komuś, kto faktycznie tak się podda temu, co ta osoba mówi, że wszystko się wydarzy, bo to właśnie to jest kwestia tego przyciągania i tego strachu, a jakby nie było, to ten strach jeszcze bardziej przyciąga, nie? Że straszne rzeczy. Mam momenty, gdy na niego patrzę i myślę o tym, co zrobię, gdy za 2 lata naprawdę umrze. Nie wiem, czy trafiłam na złą osobę, czy na kogoś, kto odważył się powiedzieć mi całą prawdę. Absolutnie nie, jakby po prostu to jest zła osoba, to widać po pierwszych akapitach. Testem będzie mój wyjazd do Włoch. Jak zostanę alkoholiczką, to znaczy, że miała rację. Oczywiście teraz się śmieję, ale jestem ciekawa, czy ktoś może miał podobną sytuację z energoterapeutą i czy rzeczy, które powiedziała, naprawdę się sprawdziły. Mówię, to jest wszystko kwestia wiary w te rzeczy, bo jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę jak wam nawet ta tarocistka, czy energoterapeutka, czy ktokolwiek powie straszne rzeczy i zacznie się tego bać i no jestem przekonany, że to wam to przeciągnie po prostu, nie?
Tak, a potem te tarocistki mówią, zobacz, tak się stało. No,
tak,
no shit, że tak
i
się
to się
stało.
Napędza i po prostu jesteś, już przepadłaś, bo tak naprawdę co by się nie działo w twoim życiu złego, to już do niej dzwonisz i pytasz, co zrobić, co będzie lepsze i w ogóle, no, i to po prostu jest...
Samo to, że ona chciała interpretować jej sny, jest dla mnie bullshitem.
Tak.
Bo bardzo często sny nie mają żadnego znaczenia, jest to po prostu jakieś właśnie dziwne rzeczy z naszej podświadomości.
To
wiadomo,
prawda.
Że no, nie, tak jak mówimy o tych niektórych, które mają znaczenie, to w to też wierzę, ale że ona z czwartku na piątek będzie interpretowała teraz twój sen.
I jeszcze powiedziała, że ktoś umrze i w ogóle ten fałsz, że mu powiedziała, że jest super i że będą się rodziły zdrowe dzieci w ogóle ekstra, a jej, wiesz, on wychodzi i ona mówi jej, że on umrze za 2 lata, nie? I takie, wiesz... Jestem w stanie sobie wyobrazić ją w tej sytuacji, znaczy ciebie, jak oglądasz, hej, bo to jest, to tak się dzieje w podświadomości, że nawet patrzysz na tego partnera i myślisz sobie, że co mnie będzie czekać, że w ogóle pierwsze, że jakaś agresja z jego strony, już od razu jesteś offensive, a po drugie, że umrze za 2 lata, nie? To jest takie...
sobie myślisz, że może ty tego nie widzisz, a wiesz, nie. Ona widziała więcej, nie?
Ważny protip, jak macie kogoś zaufanego, jakąś medium, kartę w ogóle, czytanie energii i tak dalej, i są to osoby sprawdzone, którym ufacie i faktycznie gdzieś tam te rzeczy się, no nie, że sprawdzają, bo sprawdzić się może wszystko, jak w to odpowiednio mocno uwierzycie, ale po prostu wierzę w to, że jak ktoś właśnie kładzie te karty, to czyta twoją energię z teraz. Mówiliśmy chyba kiedyś o tym,
mówiliśmy,
nie?
No.
Że to jest tylko taka ścieżka, co może się wydarzyć, jak pozostaniesz w tej energii, którą przedstawisz, którą emanujesz podczas tego spotkania z tą tarocistką.
A energia może się zmienić.
Oczywiście,
za minutę,
że tak.
Za dwie, za dzień, za miesiąc.
Jesteśmy swoimi własnymi bogami. Pod tym względem, że każdy z nas tworzy swoją rzeczywistość. No i niestety przez ten strach często stworzymy te złe scenariusze. Ale każdy z nas ma moc na to, żeby zmienić wszystko. Więc jakby nie poddawajcie też temu, nie?
Mhm. No, ale o tym też mówiliśmy. Też chciałam powiedzieć właśnie energoterapeutów. Nie wiem do końca, czy ten pan miał właśnie taki zawód, taką nazwę, ale nie wiem, czy kojarzysz, gdzieś obok właśnie Poznania, gdzieś obok Zielonej Góry, bo jesteśmy z Zielonej Góry, istnieje człowiek, który właśnie jest takim energoterapeutą.
Okay.
I jest historia z nim związana, bardzo ciekawa, że w niego kiedyś uderzył piorun. Słyszałeś o tym?
Nie.
I że
on... może od ciebie gdzieś, bo coś mi świta, ale teraz...
Słuchaj, i to jest bardzo ciekawe, bo on wcześniej nie miał takiego daru, żeby czytać energię właśnie z ludzi, ale ma taką historię, że kiedyś uderzył w niego piorun i od tamtego czasu ma taki dar i musi tą jakieś ma chyba, wiesz, jakiś nadmiar tej energii, który musi przekazać do ludzi.
Mocne.
I on ponoć, jak nie pracuje, na przykład, nie wiem, bierze wolne na dłuższy czas, to ponoć aż się źle czuje, bo czuje cały czas tą energię z tego...
Że musi z siebie ją...
Energetyczne takie napięcie i że musi jakby dawać ludziom i wiesz, po prostu tą energię czytać i musi być ta wymiana tej energii. I ten dar przyszedł mu dopiero po właśnie tym zdarzeniu.
Ale to jest mega interesujące z tego względu, że analizowałem sobie w ogóle w głowie same wyładowania atmosferyczne i o ile jesteśmy w stanie wyjaśnić te pomiędzy no, chmurami a nami, tak, że ta energia gdzieś tam się łączy, że uderza w ziemię, to jest jeden rodzaj tych piorunów, które nazywają się Sprite, możecie sobie gdzieś wpisać w neta i to chodzi o to, że one strzelają w górę. I naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak naprawdę. Dlaczego one... Ich nie widzimy, bo one są ponad chmurami, więc nie mamy w ogóle opcji ich zobaczyć, tylko ewentualnie z samolotu. Ale po prostu myślałem sobie o tym, że wiesz, Ziemia ma pole elektromagnetyczne i tak dalej i po prostu, że gdzieś tam właśnie ta energia, te wyładowania, ten prąd i tak dalej, że może my jesteśmy jakimś, wiesz, przekaźnikiem też. Sam fakt tego, że nasze ciało też produkuje też pole elektromagnetyczne, tak samo jak na przykład nasze serce jest największym takim, wiesz, najwięcej
ciekawe,
tego pola wytwarza, nie? Więc to są takie właśnie rzeczy, wiesz, gdzie ten świat taki metafizyczny łączy się, już są jakieś wyjaśnienia takie fizyczne, nie? Z fizyki na te zagadnienia, ale to jest mega ciekawe i ten piorun i właśnie to, że
Ten energoterapeuta naprawdę był taki, no, legitny, no, słyszałam historię gdzieś tam moich znajomych, nie? Słyszałam historię, ale wierzę w to.
Jak kojarzycie tego pana, to napiszcie w komentarzu, jak ktoś był.
No, ja nie wiem, jaką ma na imię, przepraszam.
Też nie, no w ogóle, ale coś kojarzy, coś mi świta, bo coś kiedyś mówiłaś. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało.
Poprosimy o emotkę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu.
Jaką? Tradycyjnie duszek?
A może piorun?
Piorun, dobra. Lecimy z piorunem.
Piorun,
I koniecznie, jak macie jakieś historie, czy właśnie bliscy mają jakieś historie, bo w każdej rodzinie, czy gronie znajomych zawsze się znajdzie ktoś z taką historią, to macie maila, macie go w bio na dole i po prostu piszcie, czytamy wszystkie wiadomości, także...
Zbieramy straszne historie, takie metafizyczne i też jest seria z romantycznymi.
Tak, więc jak macie jakieś historie o złamanych sercach, albo jak ktoś was zrobił w chuja, to też chętnie poczytamy, posłuchamy się, tym z wami podzielimy.
I prosimy nas obserwować na naszych social mediach. Muszę o tym wspomnieć, dlatego że wybiło nam ostatnio na TikToku 10 tysięcy i jesteśmy bardzo dumni z tego. I na Instagramie jeszcze nam trochę brakuje do 10 tysięcy, 10 koła, więc dobijajcie to.
Tak. I szykujemy dla was dużo fajnych materiałów, także...
A i suba zostawcie i już się zamykam.
O, to koniecznie. No, naprawdę. Też
tak
dużo
błagamy,
nam urosło.
Żulimy, nie?
No i widzimy się w kolejnych strasznych historiach już za niedługo.
No to pa!
Pa!